Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Pielgrzymująca po ośrodkach akademickich całego świata ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości przebywa w archidiecezji katowickiej. Przed nami reportaż z Katowic. Następnie gościem spotkania z książką będzie ksiądz Marek Lis, autor leksykonu 100 filmów biblijnych. 14 marca na magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy kolejną z eucharystycznych refleksji, które towarzyszą naszym wielkopostnym audycjom. Przed mikrofonem autor wyboru, ksiądz Marek Starowiejski.
Święty Augustyn, wielki teolog łaciński i doktor Kościoła, 4-5 wiek. Twarda jest ta mowa. Usłyszeliśmy prawdziwego nauczyciela, boskiego Zbawcę, Zbawiciela ludzi, który pokazał nam naszą cenę, swoją krew. Powiedział nam bowiem o swoim ciele i o swojej krwi. Ciało jest pokarmem, a krew jest napojem. Gdy więc polecał nam taki pokarm i taki napój, cóż powiedział? Jeśli nie będziecie spożywali ciała mojego i pili krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie. A to mówi o życiu ten, który sam jest życiem. Ten otrzyma jako nagrodę śmierć, a nie życie, kto życie oskarża o kłamstwo. Zgorszyli się uczniowie jego, wprawdzie nie wszyscy, ale liczni, którzy mówili między sobą: twarda jest ta mowa, któż jej może słuchać? Gdy Pan sam w sobie poznał i usłyszał ich szemranie w myśli, odpowiedział myślącym, lecz nie wypowiadającym słów, aby zrozumieli, że On słyszał i przestali tak myśleć. Cóż więc odpowiedział? To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Cóż chce powiedzieć przez te słowa, to was gorszy? Sądzicie może, mówi, że z tego ciała, które widzicie, wytnę kawałki lub potnę moje członki i dam wam? Co znaczą słowa? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Z pewnością ten, który cały mógł wstąpić, nie mógł zostać spożyty. A więc przez ciało i przez krew dał nam zbawienne pokrzepienie, a zarazem krótko rozstrzygnął na wieki problem swojej integralności. Niech więc pożywają ci, którzy pożywają, niech piją ci, którzy piją, niech pożywają życie, niech piją życie. Pożywać to znaczy być pokrzepiony, lecz tak będziesz się pokrzepiał, że nie zabraknie tego, czym się pokrzepiasz. Pić. Cóż znaczy innego jak żyć? Spożywaj życie. Pij życie, a będziesz miał życie. A życie stanowi całość. Wtedy będzie tak. Życie dla każdego stanie się ciałem i krwią Chrystusa.
Peregrynująca po ośrodkach akademickich całego świata ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości, Sedes Sapientiae, dotarła do archidiecezji katowickiej. Dziś przebywa w Rybniku. Jutro odbędą się centralne uroczystości w gmachu Akademii Ekonomicznej. W środę zaplanowano bieg gwiaździsty ulicami Katowic przygotowany przez Akademię Wychowania Fizycznego. Reportaż Darii Knim-Zestępień.
Uroczystość przekazania środowisku akademickiemu ikony Sedes Sapientiae przez ojca świętego Jana Pawła II doskonale pamięta ksiądz Marek Spyra, archidiecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach.
Ja byłem na tej mszy świętej razem z innymi kapłanami z całego świata i wtedy myślałem sobie, kiedy ta ikona trafi do nas. I muszę powiedzieć, że teraz się spełnia to nasze pragnienie.
Ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości przybyła w sobotę do krypty Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Na jej powitanie wyszedł ksiądz ksiądz Piotr Szołtysik, duszpasterz akademicki.
Cieszymy się bardzo, że Matka Boża już dotarła do nas. Za chwilę rozpocznie się nasza peregrynacja.
Radości ze spotkania z ikoną Sedes Sapientiae nie kryli też studenci.
Ikona to nie jest taki zwykły obraz w ogóle. Ikon się nie maluje, tylko je się pisze. Patrząc na ikonę, można mieć bliższy kontakt z samym Bogiem.
To jakaś nadzieja na trochę mądrości.
Metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń tłumaczy, jakie przesłanie niesie ikona.
Żeby sobie rozróżnić, czym jest wiedza, czym jest mądrość, bo przecież nie każda wiedza jest mądrością. Tyle dzisiaj tej nauki różnego rodzaju, a do mądrości nam jeszcze daleko.
Ikona odwiedziła już Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne oraz Zakon Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach. Tam od lat działa franciszkański ośrodek duszpasterstwa akademickiego, zwany popularnie FODA.
Ojciec Bogu chwał.
Jest to wielka radość nie tylko dla braci franciszkanów, którzy są studentami, także ponad 50 braci jest studentami filozofii i teologii w Seminarium Franciszkanów, ale także dla całej ligoty. 8 akademików jest, 4 Uniwersytetu Śląskiego, 2 Akademii Medycznej i 2 Akademii Ekonomicznej.
Proboszcz panewnickiej parafii, ojciec Alan Rusek.
Zbiega się to też z rozpoczęciem rekolekcji parafialnych. Przecież już od Kany Galilejskiej, od początku Matka Boża towarzyszy tej ludzkiej biedzie, ludzkim troskom i mam nadzieję, że właśnie i tutaj wejrzy swoim łaskawym okiem Matki Bożej Stolicy Mądrości na naszych parafian, na naszą parafię i coś z tej mądrości matczynej, z tej mądrości Bożej także właśnie spłynie na nas w tym szczególnym czasie rekolekcyjnym.
W niedzielę ikona powróciła do krypty katowickiej katedry. Powitał ją chór, orkiestra i soliści Akademii Muzycznej w Katowicach. Rozpoczęły się rekolekcje akademickie, na które przyjechał biskup Edward Dajczak z Zielonej Góry.
Chodziło o to, żeby to nie było tak, że przychodzimy i przeżywamy klasyczne wielkopostne rekolekcje, po których od jutra, od rana, a już po środzie na pewno toczy się normalne życie. I może dobrze, że jest tu ikona, która woła o mądrość. Maria
Regina. Po Eucharystii i apelu jasnogórskim ikona w blasku pochodni i otoczeniu wiernych została przewieziona do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach.
Chcę uczestniczyć właśnie będąc pracownikiem również uczelni Stolicy Mądrości. To jest więcej niż wiedza. Trzeba modlić się i wypraszać tą mądrość. A uczelnia rzeczywiście powinna być w szczególności tym miejscem, gdzie ta mądrość jest przekazywana.
Do północy trwało nocne czuwanie. Matka Boża Stolica Mądrości jest dla nas znakiem wieloaspektowym, mówi ksiądz Marek Spyra, duszpasterz akademicki.
Każdy musi gdzieś tam osobiście te wnioski wyciągnąć, dlatego że ta ikona Matka Boża po pierwsze pyta o naszą wiarę, pokazuje nam swojego Syna i pyta, czy wierzymy w Jezusa Chrystusa i to jest najważniejszy wymiar, ten osobisty. Potem przychodzi ten wymiar społeczny, ale w kontekście środowiska akademickiego, czy jestem człowiekiem dialogu, czy poszukując wiedzy wykraczam poza ziemskie granice, to znaczy, czy stawiam sobie pytania ostateczne, czy stawiam pytanie o sens, ale również i w kontekście kultury. Czy ta kultura dzisiejsza jest dla mnie jakimś ważnym środowiskiem, ważnym znakiem, a nie tylko jakimś miejscem, gdzie dokonuje się zło. Również tak jak papież mówi w swojej najnowszej książce Pamięć i Tożsamość, że obok zła jest dobro. I nie tylko obok dobra jest zło. To jest oczywiście niby to samo, ale to jest kwestia akcentu. I żebyśmy właśnie obok zła widzieli dobro, to dlatego ta ikona przybywa. No i trzecia płaszczyzna to jest pytanie o to, czy jestem człowiekiem budującym wspólnotę, czy jestem indywidualistą, czy chcę budować tę wspólnotę z innymi studentami, nauczycielami akademickimi, ale też i z każdym człowiekiem, którego Pan Bóg stawia na mojej drodze.
To są trzy najważniejsze pytania, które przynosi Matka Boża Stolica Mądrości i na które mamy szukać odpowiedzi. Z Katowic dla Radia Watykańskiego, Daria Klim, zastępień Radio M.
Spotkanie z książką.
W księgarniach pojawił się leksykon 100 filmów biblijnych. Książka napisana przez księdza Marka Lisa jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce. To zbiór najważniejszych według autora dzieł reprezentujących gatunek filmu biblijnego. zawiera nie tylko ich omówienie, ale także próbę zdefiniowania, czym jest film biblijny i jakie kryteria decydują o tym, że tak się dany obraz określa. Książka ukazała się w serii leksykonów wydawanych nakładem krakowskiej oficyny Rabit. Z autorem, księdzem Markiem Lisem, rozmawia Magda Dobrzyniak.
Czy jest ustalona definicja tego, czym jest film biblijny?
Gatunkowo pojęcia filmu biblijnego nie da się ustalić. Dlatego, że tu właściwie chcąc dojść do jakiegoś określenia czy też definicji, należałoby chyba sięgnąć przede wszystkim do tematyki, a więc do tego, o czym film mówi. Tematyka, postaci, wydarzenia, które pojawiają się na kartach Starego czy też Nowego Testamentu, przełożone na język scenariusza, na język filmu, pozwalają na zrozumienie, na odczytanie takiego czy innego tytułu jako film biblijny. I myślę, że nikt nie będzie miał najmniejszych problemów, aby powiedzieć, że Ewangelia według świętego Mateusza Pazoliniego, albo Jezus z Nazaretu Zeffirellego, albo Biblia Hastona, albo seria telewizyjna Biblia, emitowana także przez telewizję w Polsce, że to są filmy biblijne.
No ale czy według tych kryteriów na przykład Jezus z Montrealu jest filmem biblijnym?
I tu docieramy do drugiego kryterium uzupełniającego, mianowicie bezpośrednie pokazywanie postaci czy też wydarzeń biblijnych pozwala na ukazanie filmów, czy na stworzenie filmów, nazwijmy to historycznych, które są równocześnie filmami biblijnymi, czy też o tematyce biblijnej, bo na przykład Ben-Hur. Natomiast warto pamiętać, że zresztą nie tylko w filmach, ale także w kulturze, w książkach, w powieściach dochodzi do przetransformowania bohaterów biblijnych, którzy nagle zaczynają stanowić część świata współczesnego. W ten sposób można by oglądać Jezusa z Montrealu, który nie opowiada przecież historii wprost Jezusa, bo to są dzieje grupy teatralnej, która przygotowuje spektakl pasyjny. I tu odnajdujemy zaczepienie o Ewangelię właściwie w kilku miejscach, na kilku poziomach. No bo jest i spektakl pasyjny, który wprost przywołuje historię Jezusa. Ale jest także główna postać, Daniela Colomba, który odgrywając rolę Jezusa w tym spektaklu, staje się rzeczywiście tytułowym Jezusem z Montrealu. No bo on się z tą postacią utożsamia tak daleko, że umiera. Umiera na krzyżu i w jakiś sposób, tak przynajmniej to twórca filmu Denis Arcand daje do zrozumienia, również zmartwychwstaje. Więc dochodzi do odejścia z jednej strony od materiału biblijnego czy też ewangelicznego, ale z drugiej strony do pokazania, że ten materiał wyjściowy staje się niezmiernie aktualny, on jest przeżywany na nowo, współcześnie przez ludzi nam bliskich. Jest wreszcie jeszcze jedna grupa. To są również filmy, które myślę można by nazwać filmami biblijnymi, w których nie ma ani biblijnych postaci, ani biblijnych imion, ani biblijnych wydarzeń, a mimo to Biblia, jej wydarzenia, czy opisane przez nią wydarzenia, przeżywane są przez bohaterów.
Jakie są relacje między filmem biblijnym a religijnym?
Może kogoś zszokuje, jeżeli powiem, że nie wszystkie filmy biblijne są religijnymi filmami. Dlatego, że jest sporo filmów biblijnych, które właściwie pozostają tylko i wyłącznie filmami kostiumowymi.
Historycznymi.
Pokazują jakichś bohaterów. Rzecz się odbywa w bardzo określonych miejscach, czy to będzie Jerozolima, czy to będzie Babilon, czy to będą miejsca znane z kart Biblii. Bohaterowie są znani z imienia i z nazwiska, można księgę Biblii otworzyć i przeczytać. Natomiast są filmami niereligijnymi. Z jakiego powodu? Biblia to nie jest księga opowiadająca jakąś historię. To jest księga, która opowiada historię spotkania, albo lepiej dialogu Boga i człowieka. Jeżeli ktoś zapomni o tym wymiarze i zacznie tworzyć filmy będące tylko rekonstrukcją historyczną, no to chyba odchodzimy od religijności. Takich niestety przykładów filmów biblijnych, ale niereligijnych jest dość sporo. Chociażby film Arka Noego, Johna Irvinga. Film, który opowiada jakąś przedziwną historię, dramatyczną i potopu, i zemsty. Jest tam i trochę seksu, i trochę zabójstw, i krwi. Więc tych składników, które uatrakcyjniają, ale wiara w tym wszystkim jest właściwie nieobecna. Bywa, że religijność filmu nie musi być związana wprost z religijnością twórcy. Jednym z najlepszych, najgłębszych filmów biblijnych czy ewangelicznych, jest Ewangelia według świętego Mateusza. Pasolini, autor tego filmu, był człowiekiem niewierzącym. On wprost mówił o swojej obcości, niechęci wobec Kościoła. Natomiast uznawał Ewangelię za coś bardzo ważnego z punktu widzenia kulturowego. Ta opowieść, pierwsza Ewangelia, Mateuszowa, zachwyciła go do tego stopnia, że stworzył dzieło w dużej mierze zgodne z Ewangelią i Ewangelii wierne.
Czy wśród tych 100 filmów biblijnych, o których pisze ksiądz w swojej książce, są dzieła wybitne, które stanowią kamienie milowe w historii kina?
Takich filmów jest dość sporo. Tematyka biblijna nie była czymś tylko i wyłącznie marginalnym w historii kina. Pierwsze właściwie filmy, jakie się pojawiły, no to chociażby Braci Lumière, one miały w sobie nadzwyczajność tylko o tyle, o ile próbowały przenosić na ekran spektakle pasyjne. Oczywiście nie zawsze udawało się to realizować na żywo. Pierwszy, dość spektakularny film biblijny kręci Georges Méliès, znany z historii kina, zresztą tak samo jak i bracia Lumière. Film, który trwa zaledwie 35 sekund, ktoś może powiedzieć, no reklamówka dzisiaj tyle trwa telewizyjna, ukazujący jedną jedyną scenę, mianowicie Jezus, który chodzi po wodzie, ale film ważny z tego powodu, bo pokazuje zastosowanie triku. Poprzez podwójne naświetlenie taśmy filmowej ukazuje możliwość cudownego przedstawienia tej rzeczywistości niezwykłej, o której można było czytać i w jaki sposób dochodzi tutaj do przełomu, do wplecenia techniki w sposób opowiadania, pokazania, uwaga, oto efekty techniczne pozwalają na coś więcej. Z roku 1916 jest potężna produkcja Davida Griffitha, Nietolerancja. Film, który stanowi kamień milowy z bardzo wielu względów. Ze względu na to, że tam jest i paralelna narracja, że jest porównanie głównego bohatera, czy właściwie bohaterów, tam są cztery nowelki, ich losów, ich sytuacji, ich wydarzeń. Zupełnie nowoczesny montaż, jest ruchoma kamera. I to jest film, który stanowi dla historyków kina równocześnie kamień milowy, a jedną z nowel w tym filmie obecnych jest właśnie spisek przeciwko Jezusowi. Takimi filmami znaczącymi dla historii kina były superprodukcje lat 20. kina przede wszystkim amerykańskiego, ale może to warto przypomnieć, że dalszy postęp, to co się stało w latach późnych 40., 50. ubiegłego stulecia, czyli wprowadzenie nowoczesnego koloru, dźwięku stereofonicznego oraz technik szerokoekranowych. Pierwszym filmem, który te techniki zastosował, był właśnie film o tematyce biblijnej. I do dzisiaj właściwie tego rodzaju filmy jak Szata, jak Ben-Hur ogląda się również jako dzieła o charakterze monumentalnym. Kamieniami milowymi, filmami znaczącymi przynajmniej. Były także musicale, choćby znany w Polsce Jesus Christ Superstar.
Tematyka biblijna to dość trudne zadanie dla twórców, bo chyba nigdzie tak bardzo nie jest tak łatwo ześliznąć się w kicz, czy pobożnościową konfekcję, czy folklor religijny.
I niestety takich filmów niedobrych biblijnych jest dość sporo. Czasem niebezpieczeństwem jest próba opowiedzenia wszystkiego naraz. Nie wydaje mi się, by w jednym filmie można było opowiedzieć całą historię Jezusa, albo całą historię Starego Testamentu, albo wszystko o pierwszych chrześcijanach. Wydaje mi się, że znacznie uczciwsze i łatwiejsze do przeprowadzenia jest zatrzymanie się na jakimś jednym wydarzeniu. O ofierze mówi skądinąd bardzo piękny film, no znowu chyba nie do końca biblijny, Uczta Babet. Tam mamy do czynienia z jakimś samoofiarowaniem i to w wymiarze niezwykłym.
Sugeruje ksiądz, że kucharka może być figurą Jezusa?
Więcej, bardziej figurą Chrystusa. Utożsamia się, niekoniecznie całym życiem, bo być może czasem tylko jakimś słowem, wydarzeniem, swoją drogą. Taką figurą Chrystusa może być kucharka, a czemu nie? Taką figurą Chrystusa może być dowódca statku kosmicznego, który decyduje się oddać życie, by uratować całą ludzkość. Może być postać całkiem fikcyjna, a czemu by nie Hobbit, nie Frodo?
A myśli ksiądz, że przeciętny widz, który idzie na taki film jak Matrix, ma świadomość jego religijnych konotacji, czy tutaj skupienie na efektach specjalnych i atrakcyjnej historii nie przeważa jednak?
Niełatwo jest odnaleźć kulturowe, chrześcijańskie racje obecne w Matrixie dla kogoś, kto tej kultury nie zna. Mi jest trudno odnaleźć, czy dopatrywać się wszystkich motywów buddyjskich. Tego rodzaju film jak Matrix, mogący być filmem nieczytelnym dla kogoś stojącego z dala od chrześcijaństwa albo o swoim chrześcijaństwie nie bardzo pamiętającym. Staje się filmem wyrazistym, jeżeli sobie uświadomimy, kim są główni bohaterowie. Więc dla takiej uważniejszej lektury warto sięgać do tekstów źródłowych, warto odnajdywać te konotacje, które są obecne. Jeżeli się zna tę tradycję, w której poruszał się czy Kieślowski, czy bracia Wachowscy, czy wielu innych reżyserów, to ta kultura przeniknięta Ewangelią i chrześcijaństwem odgrywa no, fantastyczną rolę w rozumieniu, w odczytywaniu znaczenia.
Księdzem Markiem Lisem, autorem leksykonu 100 filmów biblijnych, rozmawiała Magda Dobrzyniak. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. w poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.